Sztandar Biblijny nr 106, grudzień 1996 roku. Radość ze świąt narodzenia Jezusa. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi, iż się wam dziś narodził Zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. Ewangelia Łukasza, rozdział 2, wersety 10 i 11. Jest jakaś właściwość w powszechnej radości w okresie świąt gwiazdkowych, chociaż nie zawsze mądrze wyrażanej. Radosny zwyczaj dawania dowodów miłości i przyjaźni panuje wszędzie tam, gdzie dotarła historia o Jezusie. Nawet przytułki i więzienia dokładają szczególnych starań, by dzień upamiętniający narodziny Zbawiciela był, o ile to jest możliwe, szczęśliwym i radosnym dniem dla całej ludzkości. Lepiej sytuowani krewni i sąsiedzi życzliwie pamiętają o biedniejszych naszych obywatelach i tych nieszczęśliwych, którzy mają skromne zasoby. Z pewnością tak powinno być. Niektórym może zaszkodzono hojnością darów, lecz niewielu, jeśli kogokolwiek, spotkało coś innego niż błogosławieństwa z ich udzielania. Mamy tutaj potwierdzenie własnych słów Zbawiciela, szczęśliwsza rzecz jest dawać, niżeli brać. Dawanie upodabnia nas do Boga. Dawca każdego dobrego i doskonałego daru, Ojciec Światłości, dał nam przykład dobroczynności, jaką wszyscy, którzy mają jakąkolwiek wiedzę o Nim, powinni proporcjonalnie z rozwagą okazywać i gorliwie naśladować. Nasz tekst mówi nam o wielkim darze Boga, chociaż to jest oczywiste, że nasz Pan urodził się około 1 października, a nie 25 grudnia. Nie robi jednak żadnej istotnej różnicy, ponieważ obchodzimy ten wielki fakt, a nie konkretny dzień tego wydarzenia. Pomyślmy dzisiaj o wielkim darze boskiej miłości, który apostoł nazywa niewypowiedzianym darem. 2 Koryntów, rozdział 9, werset 15. Im bardziej dostrzegamy coś z jego długości i szerokości, wysokości i głębokości, tym większy jest nasz podziw, wzrasta nasza radość i mamy coraz większe pragnienie, aby podobnie być hojnymi wobec wszystkich, z którymi mamy do czynienia, szczególnie wobec tych, którzy znajdują się w gorszej sytuacji niż my, tak w rzeczach doczesnych, jak i duchowych. Bojaźń, którą się nie boją. Wszyscy ludzie, przynajmniej w pewnym stopniu, zdają sobie sprawę ze swej niedoskonałości, a mianowicie, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wydaje się, że myśli ludzi o Bogu nacechowane są strachem. Niegodni boskiej łaski, boją się gniewu Bożego. Tak też było z pasterzami, co jest podane w kontekście. Gdy im ukazał się anioł pański, aby ich zawiadomić o narodzeniu się Mesjasza, oni się bali. W jakim innym celu anioł czy posłannik mógłby do nich przybyć jak nie po to, by przekazać jakąś naganę lub przepowiedzieć jakąś katastrofę? To dlatego pierwsze słowa zwiastuna brzmiały, nie bójcie się. Podobnie, gdy my, generalnie rzecz biorąc, zbliżamy się do ludzkości z posłannictwem boskim do grzeszników, to stosowne jest, gdy zaczynamy od słów, nie bójcie się. Bóg, o którym wam głosimy, nie jest demonem szukającym waszej krzywdy czy męczarni. On jest Bogiem mądrości, sprawiedliwości i miłości, z wszelką mocą doprowadzenia do pomyślnego końca swojego mądrego, sprawiedliwego i miłującego planu, dotyczącego naszego rodzaju, który był postanowił w samym sobie. Efezów, rozdział 1, werset 9, przed założeniem świata. Werset 4. Szatan wykorzystuje tę ludzką skłonność do strachu jako bicza, którym odpędza człowieka od Boga i od Biblii, jego objawienia. Dlatego nie powinniśmy przypisywać naszym przodkom występnego charakteru, jaki zdaje się został zawarty w wyznaniach ciemnych wieków przekazanych nam. Ten czarny obraz naszego niebiańskiego Ojca powinniśmy raczej przypisywać wielkiemu Ojcu kłamstw. To On w mroku przeszłości zasiał nasiona tego, co apostoł określa doktrynami diabelskimi. 1 Tymoteusza rozdział 4 werset 1. Dziękujemy Panu za to, że oczy naszego zrozumienia otwierają się na prawdziwy charakter Boga i Jezusa Chrystusa, którego On posłał, i który jest Jego wiernym obrazem. Święty Paweł ukazuje nam tę trudność mówiąc, Bóg świata tego, szatan, oślepił zmysły, to jest w niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożym. 2 Koryntów rozdział 4 werset 4. Posłuchajmy pańskiego posłannictwa danego przez proroka Izajasza. Przewidując nasze wyobcowanie i zniewolenie przez przeciwnika, mówi nam, bojaźni, którą się nie boją, z przykazań ludzkich nauczyli się, tak jak podpowiedział to im nasz przeciwnik, diabeł. Izajasza rozdział 29 werset 13. Narodzenie Jezusa darem Boga. Ponieważ Ojciec od samego początku nie zamierzał porzucić swoich upadłych ludzkich stworzeń na zupełną zagładę, z góry przygotował wielki plan zbawienia, jaki obecnie jest w toku. Już przed założeniem świata postanowił, że Jezus będzie barankiem Bożym, aby zgładził grzech świata i ostatecznie przyprowadził wszystkich chętnych i posłusznych z powrotem do harmonii z Nim, tak że tylko dobrowolnie źli doświadczą kary za grzech, śmierci, w której śmierci. Bóg ma jednak zamierzony czas dla każdego elementu swojego wielkiego planu. Przeminęło 4000 lat, nim nadszedł właściwy czas na posłanie jednorodzonego Syna na świat w celu Jego odkupienia. Gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg onego Syna swego, który się urodził z niewiasty. Galatów rozdział 4 werset 4. Chrystus według czasu umarł za niepobożnych, 4160 lat po pojawieniu się grzechu, Rzymian rozdział 5 werset 6. Początkowo byliśmy zdziwieni taką zwłoką. Nie można tej sprawy odpowiednio zrozumieć bez uwzględnienia dwóch rzeczy. Po pierwsze, doświadczenie człowieka z grzechem i śmiercią jest częścią wielkiej lekcji, jaką Bóg przewidział dla wszystkich, poznanie niezmiernej grzeszności grzechu. Później, gdy rodzaj ludzki otrzyma drugą wielką lekcję, pragnienie sprawiedliwości i korzyść z niej, nauczanie w całości będzie bardziej skuteczne. Po drugie, musimy także się dowiedzieć, że nasi drodzy przyjaciele i sąsiedzi, którzy wchodzą w stan śmierci jedynie śpią, nie mają świadomości ani w radości, ani w smutku, czekając na tysiącletni poranek, poranek zmartwychwstania. Ich śmierć byłaby ostateczną, jak w przypadku zwierząt, gdyby Bóg w swojej wielkiej miłości nie przewidział ich odkupienia i zmartwychwstania. Kaznodzieja Salomonowy rozdział 5 werset 9, rozdział 11 werset 11, rozdział 3 werset 13, Dzieje Apostolskie rozdział 2 werset 34. Dzięki temu postanowieniu o całym świecie mówi się jako o śpiących w Jezusie w tym znaczeniu, że ich nadzieja tkwi w wielkim dziele, jakiego dokonał Jezus, gdy dał samego siebie na okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. 1 Tymoteusza rozdział 2 werset 6. Jest zatem różnica między światem śpiącym w Jezusie a Kościołem, który zasnął w Chrystusie. Kościół składa się z tych spłodzonych z Ducha Świętego w okresie obecnego wieku Ewangelii, którzy utrzymują swój związek z Chrystusem, głową, jako członkowie Jego ciała. Bóg obiecał, że tak jak uczestniczą z Chrystusem w Jego ofiarniczej śmierci, tak będą z Nim uczestniczyć w Jego chwalebnym zmartwychwstaniu do czci i nieśmiertelności. Pismo Święte bardzo zrozumiałym czyni ten fakt, że chociaż Jezus urodził się z niewiasty, nie był to początek Jego istnienia, ponieważ był u Ojca zanim świat był. On był początkiem stworzenia Bożego. Objawienie rozdział 3 werset 14. Jak oznajmia święty Jan, na początku było Słowo, Logos, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało co się stało. On stał się ciałem i mieszkał między nami. Do swej własności przyszedł, ale go właśnie jego nie przyjęli. Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi. Ewangelia Jana rozdział 1 wersety od 1 do 14. Pismo Święte jasno nam podaje, że Ojciec nie zmuszał Syna, aby był naszym Odkupicielem, wprost przeciwnie, zaprosił Go do tego i przedstawił Jemu tę wielką nagrodę. Po pierwsze, przywilej potwierdzenia Jego lojalności wobec Ojca, Żydów rozdział 10 werset 7, Psalm 41 werset 9. Po drugie, przywilej służenia upadłej ludzkości jako jej odkupiciel i lekarz, Ewangelia Mateusza rozdział 20 werset 28. Po trzecie, zaszczyt wyniesienia do jeszcze większych godności, od tych, jakie miał zanim opuścił Ojca, do chwały, czci i nieśmiertelności, ponad aniołów, księstwa, moce i każde istniejące imię. Omawiając tę sprawę, święty Paweł mówi nam, że dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, wzgardziwszy sromotę, i teraz dzięki temu siedzi po prawicy Ojca na wysokościach, Żydów rozdział 12 werset 2. Chociaż Zbawiciel był dla nas darem w jednym znaczeniu tego słowa, był jednak darem także z innego punktu widzenia, choć wszystko to zawierało się w tym głównym darze. Nasz Pan przez posłuszeństwo boskiemu prawu, po pierwsze, dowiódł swojego prawa do wiecznego życia, jednocześnie przez poświęcenie się na śmierć złożył to życie, jakie było jego przywilejem. Nigdy go nie odebrał. Powstał z martwych trzeciego dnia, udoskonalony jako nowe stworzenie, jako istota duchowa, 2 Koryntów rozdział 3 werset 17. On rzeczywiście ukazywał się apostołom w czasie następnych 40 dni, lecz nie tak jak przedtem. Chociaż po zmartwychwstaniu był widziany w ciele, nie był ciałem. Przyjął ciało cielesne dla ucierpienia śmierci, lecz nie po to, by je zatrzymać na wieki. Gdy zakończył jego ofiarowywanie, zadanie ciała zostało spełnione. Jego wielkie wyniesienie ma miejsce na poziomie duchowym, znacznie ponad aniołów. Przypadki ukazywania się w ciągu tych 40 dni były bardzo krótkie i nieliczne, podobne do sposobu, w jakim wcześniej ukazywali się w ciele aniołowie. Miały one na celu przekonanie uczniów, że już nie był martwy i ograniczony do władz ziemskich, tak jak przed śmiercią. Został umartwiony ciałem, ale ożywiony duchem. 1 Piotra rozdział 3 werset 18. Zauważmy, jak boski dar się rozszerza, niosąc błogosławieństwa z każdą zmianą. Odkąd uwielbiony Jezus wstąpił na wysokość, ma prócz swej zasługi, że tak powiemy, ludzkie, ziemskie prawa, które poświęcił. Prawa te wystarczają dla całego świata. Ponieważ wszyscy zostali potępieni przez jednego człowieka, wszyscy mogą być usprawiedliwieni, pojednani przez ofiarę jednego doskonałego człowieka, człowieka Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie na okup za wszystkich. 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety 5 i 6. Lecz ten Zbawiciel, który jest w niebie, przyszedł na świat, aby być Zbawicielem świata, nie zastosował zasługi swojej ofiary za świat, lecz jak pokazuje Pismo Święte, zastosował ją za swój Kościół i wszystkich domowników wiary. Niewierzący nie są przykryci tym zastosowaniem Chrystusowej zasługi. Aby teraz mogli być przykryci zasługą Chrystusową, muszą wierzyć, wyrzec się grzechu i poświęcić się, aby móc chodzić śladami Odkupiciela jako żywe ofiary. Stosownie do tych postanowień, już od 18 wieków trwa powołanie Ewangelii. Celem tego, jak mówi Pismo Święte, jest wybór przede wszystkim Kościoła Chrystusowego, maluczkiego statka, oblubienicy, małżonki barankowej i współdziedziczki wraz z nim w jego tysiącletnim królestwie, które ma błogosławić świat. Jest także podrzędna klasa, błogosławiona w tym wieku Ewangelii, lecz Pismo Święte zachęca wszystkich, aby się starali czynić powołanie i wybranie mocne do klasy oblubienicy. Ciało Chrystusowe. Przez cały wiek Ewangelii wierne maluczkie statko stopniowo było gromadzone. Ich próbą jest gotowość oddania życia na służbę Panu, na służbę prawdzie i na służbę braciom. Tak postępując są ofiarowywani z Jezusem, jak sugeruje apostoł. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Rzymian rozdział 12 werset 1. Ta ofiara członków Chrystusowych jest uznawana za część ofiary Chrystusa. Gdy ofiarowanie to się zakończy, będzie oznaczało, że zasługa Chrystusowej ofiary na Kalwarii, przypisana Kościołowi, zostanie ponownie złożona, zwrócona jako kredyt Odkupiciela. Wtedy, przy końcu obecnego wieku, kiedy ostatni członek ciała zakończy cierpienia wraz z nim i zostanie uwielbiony, wielki najwyższy kapłan jeszcze raz zastosuje tę krew. Tym razem jednak nie za swoich członków i domowników wiary, lecz za świat, jak to wyraźnie pokazuje typ. Będzie to zastosowaniem ceny okupu, ceny wykupu, za grzechy całego świata. Lecz błogosławieństwo tego zastosowania, zgodnie z boskim zamierzeniem, ma dotrzeć do świata przez cielesnego Izraela, który ma być przywrócony do boskiej łaski przy końcu obecnego wieku pod nowym przymierzem zakonu, które zajmie miejsce ich starego przymierza. Wszystkie narody będą miały przywilej uczestniczyć w błogosławieństwach tego przymierza i wejść pod ochronę i kierownictwo jego pośrednika, uzyskując pomoc w wychodzeniu z warunków grzechu i śmierci. Aby otrzymać te błogosławieństwa, muszą wyrzec się grzechu i stać się dziećmi Abrahama przez wierne posłuszeństwo pod warunkami nowego przymierza. Bogactwa Jego łaski. Spójrzmy teraz wstecz i przyjrzyjmy się rozwojowi boskiego planu. Niemowlę z Betlejem, mąż boleści, zmartwychwstały Pan, wywyższony najwyższy kapłan i orędownik, przeznaczenie Jego zasługi Kościołowi, radość z odpuszczenia grzechów i pojednania z Bogiem doznana przez wszystkich wierzących. Ich nauczanie w szkole Chrystusowej, próbowanie i doświadczanie przez próby i trudności, a w końcu ich uwielbienie wraz z Panem w tysiącletnim królestwie. Z kolei chwalebny prorok, kapłan, pośrednik, król, głowa i skompletowani członkowie zaprowadzą tysiącletnie panowanie rządów sprawiedliwości, w celu błogosławienia świata. stosując zasługę na rzecz świata oraz używając jej do zapieczętowania nowego przymierza. Pan otworzy sposób, którego mocą wszyscy wówczas żyjący będą mogli pojednać się z Bogiem, być błogosławionymi restytucją do pełnej doskonałości umysłowej, moralnej i fizycznej, oraz odzyskać raj utracony przez grzech, lecz odkupiony na Kalwarii. Obraz ten tym bardziej jest urzekający, im bardziej go analizujemy. Wspaniały król i jego wspaniała oblubienica, Kościół, będą bardzo miłosierni, uprzejmi i pomocni, jak również stanowczy w postępowaniu z biedną ludzkością, wzdychającym stworzeniem. Sprawi to, że każdy nadający się do reformy, zostanie zreformowany, podczas gdy świadomie sprzeciwiający się zostaną zniszczeni we wtórej śmierci. Dzieje apostolskie, rozdział 3, werset 23. Wielki Odkupiciel nie będzie jednak zadowolony nawet z tak wspaniałego rezultatu swojej ofiary. Miliony, które zeszły do grobu, były niedoskonałe umysłowo, fizycznie i moralnie, głównie z powodu dziedziczenia, ponieważ zostały poczęte w nieprawości. Zbawiciel zgodnie z boskim planem proponuje, aby wielkim darem Boga byli ubłogosławieni nie tylko członkowie rodzaju ludzkiego, żyjący w czasie Jego drugiego przyjścia i ustanowienia Jego królestwa, lecz każdy członek rodzaju adamowego. Dlatego plan zakłada, jak mówi nam Mistrz, wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Człowieczego i w niej idą. Zwycięzcy obecnego czasu zła, po przejściu swej próby, wyjdą udoskonaleni w życiu, Kościół na poziomie duchowym jako pierwiastki. Pozostała ludzkość, niewypróbowana przez Boga, wyjdzie na zmartwychwstanie, próbę, sąd, doświadczenie. Wyjdzie, aby jej można było świadczyć, w tym właściwym dla nich czasie, że Chrystus umarł za jej grzechy, i że odkupienie przez Jego krew zostało zapewnione jej, oraz wszystkim z rodzaju adamowego. W czasie tego tysiąca lat ludzkość będzie musiała przyjąć boską łaskę i współpracować nad postępem do doskonałości, albo będzie zniszczona we wtórej śmierci jako niegodna jakiejkolwiek dalszej boskiej łaski i błogosławieństwa. Radość wielka ludowi. Rzeczywiście, drodzy przyjaciele, zaczynamy rozumieć posłannictwo przekazane nam przez anioła, gdy narodził się nasz Zbawiciel. Tym posłannictwem nie jest, bardzo się bójcie. Przynoszę wam złe wieści o wiecznych mękach i niedoli dla wszystkich ludzi. Jest ono dokładnym przeciwieństwem, nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi. Jak dotąd radość nie ogarnęła wszystkich ludzi. Nawet wiedza o Panu dotarła dotychczas tylko do 1 na 10 populacji Ziemi. A to, co do niej dotarło, najczęściej było bardzo niezadowalającym, nierozsądnym posłannictwem o potępieniu i wielkiej niedoli. Jak właśnie zauważyliśmy, wielki plan wieków postępuje w kierunku końca, którego bliskość na każdym etapie daje nowe błogosławieństwa i nowe objawienia wspaniałych rzeczy, jakie Bóg zamierzył w sobie przed założeniem świata. Słusznie stwierdza Pismo Święte. Jako wyższe są niebiosa niż ziemia, tak przewyższają drogi moje drogi wasze, a myśli moje myśli wasze. Izajasza rozdział 55, werset 9. Powinniśmy być wdzięczni i wierni za dalszą wiedzę o wielkim planie Boga, jaka obecnie płynie z Jego słowa dla błogosławienia wszystkich, których oczy zrozumienia i uszy wiary są otwarte. Naprawdę jesteśmy wdzięczni, że nasi przyjaciele i sąsiedzi nie znajdują się na wiecznych mękach, lecz przeciwnie, czekają na wspaniały poranek tysiąclecia. Jesteśmy również wdzięczni, że w boskiej opatrzności zostaliśmy powołani na członków ciała Chrystusowego, aby uczestniczyć w Jego cierpieniach, w Jego chwalebnym panowaniu i przyszłym dziele, oraz sposobności restytucji kupionej Jego krwią. Dzieje Apostolskie, rozdział 3, wersety od 19 do 21. Ci, którzy w ten sposób dostrzegają rzeczywistą wartość wynikającą z tego narodzenia, mogą być tysiąc razy bardziej szczęśliwi i wdzięczni Bogu niż inni. Z kolei oni powinni się starać rozpowszechniać te błogosławieństwa i sławić naszego Ojca w niebie, który nas powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. Opublikowane w polskim sztandarze biblijnym z 1996 roku, na stronach od 90 do 93, angielskim sztandarze biblijnym z 1995 roku, na stronie 89.